I już jesteśmy połączeni z Jankiem Kubaniem. Paferę! Paferę Fundacja. Janku, czy byłeś grzeczny w tym roku i czy Mikołaj ci zostawi pod choinką jakieś prezenty?
Wiesz co, ten rok to akurat taki, powiedziałbym, dziwny jest.
Czyli
dla
nie
mnie.
Byłeś grzeczny, dużo przeklinałeś pewnie.
Nie będzie typowa odpowiedź, wiesz, taka, bo się dowiedziałem, że ja człowiek wysportowany, o niesamowitej kondycji, wiesz, w tym roku byłem na Cotopaxi, wycofałem się z Chimborazo, tam z kopuły szczytowej, a to już są poważne góry, tam powyżej 6000 ma Chimborazo. No i nagle się okazało, że ja mam zaawansowaną chorobę wieńcową i mam zatkaną jedną tętnicę w sercu. No i właśnie, i tak to się okazało i trochę mnie to przekręciło, że tak powiem, psychicznie trochę. No ale nic, działamy.
Do naprawienia, ale wiesz, ja zawsze uważam, że sport to nie jest niezdrowy po prostu, no bo sport jest niezdrowy, zwłaszcza taki wyczynowy, jak ty uprawiasz.
Wiesz co, no coś w tym może jest. Otóż dziadek mojej żony, on żył 100 lat, a jej babcia żyła 104.
Wow.
I dziadek zawsze na sportowców mówił, że to są głupole. On był bardzo wesołą osobą i słuchaj, bardzo mało jadł. Natomiast jeżeli chodzi o pocenie się, to bardzo rzadko, nie? Tam chodził sobie na działeczkę, uprawiał ten ogródek i rzeczywiście z tym sportem nie miał nic za dużo do czynienia.
No bo to tak wiesz, niby tam trenują, nie trenują, ale jak tak szczerze pogadasz po piątym piwie, to ten ma problem ze stawem, ten z jakąś łękotką, ten z tym, ten jest połamany 3 razy, a tak na dobrą sprawę karierę chociażby w takiej piłce nożnej nie robi ten, kto dobrze piłkę kopie, tylko ten, kto akurat wypadku nie miał i nie został zdyskwalifikowany przez ostatnie 10 lat, bo potem już doświadczenie gra dużą rolę.
Słuchaj, to jest złote słowa, widać, że jesteś przedsiębiorcą. Moja córka, mistrzyni Europy i wielokrotna mistrzyni Polski w judo, miała trenera, który dokładnie miał tą filozofię co ty, to znaczy prowadząc dzieciaki tam powiedzmy od 8 roku życia, robił wszystko, żeby one nie miały kontuzji. No i wyobraź sobie, ona pojechała na pół roku do Stanów Zjednoczonych, tam do Kalifornii i trafiła do takiego trenera znanego w całych Stanach Zjednoczonych i wróciła, miała scharatane 2 Achillesy i 2 stawy łokciowe, nie? Po prostu przetrenował ją. Sympatyczny, miły, wiesz, tam ma jakieś sukcesy też, ale nasz trener ją odbudował w ciągu roku, także no mówię, to były jedyne kontuzje, które córka miała w trakcie, wiesz, a trenowała chyba, nie wiem, ponad 10 lat, także no była no zakwalifikowana właśnie. Nawet na igrzyska do Londynu.
Tak chyba biegaczka nasza chyba tak powiedziała, ta narciarska, że w karierę zarabiała pieniądze, a teraz wydaje te pieniądze, żeby zdrowie odzyskać. Coś
no,
takiego.
Coś tym musi być, tak. Ale wiesz, akurat moja choroba, ja jestem, sporo tam się łamałem, nie? Tam jakieś, ale nie narzekam z tego tytułu, natomiast, bo mam fajny staw, sztuczny staw biodrowy, szwajcarski, dobra jakość, natomiast no ta choroba to mnie trochę, tak jakby wiesz, no nic nie możesz na to zrobić, nie? Po prostu ją masz genetycznie. Mój ojciec to samo miał w tym samym wieku, a ja myślałem, że właśnie mnie to ominie. No, wyszło, że wyszło jak wyszło, no.
Życie, mój drogi, ale dzisiaj nie o chorobach, bo to już chyba, ja też już chyba wchodzę w ten wiek, że coraz częściej ze znajomymi o chorobach, że to mnie boli tutaj szczekarę, ale święta, mój drogi, robimy program świąteczny, czyli coś na luzie, biznes święta, Janek święta, działalność wolnościowa, z której jesteś znany, kontra święta, więc opowiadaj, jak te święta w tobie święta, wyglądały wcześniej, święta. Jak wyglądają teraz i czy coś byś zmienił w tych świętach wcześniej. I co świętach teraz. Opowiadaj, Janku, jak tam
już
ze świętami
ci mówię,
u ciebie.
Otóż święta dla mnie to są tak jakby, ja mam 2 rodzaje świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze, jak byłem w Związku Radzieckim, tam ojciec pracował jako dyplomata, tam budował te huty jakieś, metalurgią się zajmował i tak dalej, no ale akurat ja tam byłem, mieszkałem. W latach 69, 73. No i pamiętam, że no, w Związku Radzieckim nie było świąt Bożego Narodzenia, natomiast moja mama bardzo, bardzo jej zależało, żeby te święta były. I słuchaj, robiliśmy to bardzo nastrojowo. Było po prostu, no, była i modlitwa, i skupienie.
Aż do przesady, tak? W takim sensie. Aż,
wiesz co, to ja nie wiem, czy to było... Ja tego nie odbierałem jako przesadę. Dla mnie to było rzeczywiście coś nastrojowego, to było coś bardzo, bardzo ważnego. No i wyobraź sobie, ja miałem tam takiego przyjaciela w szkole, on był z pochodzenia Tatarem. Zresztą dlatego on mi pomagał, bo był Tatarem, nie był Rosjaninem i się tak jakby za bardzo nie bał, nie? Bo wszyscy Rosjanie się bali i tak jakby na dystans do mnie podchodzili, a Rustem po prostu tam, no okej, dobra, będę ci pomagał w rosyjskim, uczył mnie, pomagał, przychodził do domu. No i myśmy się zapoznali z jego rodzicami, to też ciekawostka, bo jego ojciec pracował w tajnym instytucie naukowym do spraw tam sterowania rakietami czy czymś takim, ale wiesz, no chcieli się dowiedzieć, bo mieszkali za tą żelazną kurtyną, chcieli się dowiedzieć, jak w tej Polsce jest i tak dalej, no i ta mama, Tatarka, mówi do mojej mamy: Zoja Aleksandrowna, ale wy wiecie, bo u was to tutaj rożdziestwo. A mama, tak wiesz, też nie wiedziała, czy to nie jest jakaś prowokacja, czy coś takiego. Mówi: no tak, tak, to są takie nasze święta, no to może przyjdziecie do nas, nie? No i ja pamiętam, że właśnie oni przyszli, wiesz, oni bez żadnej wiary, nie? Co prawda mieli rodzinę w Kazaniu, także... Oni mieli tą świadomość tych korzeni swoich tatarskich, no i rzeczywiście to były święta, które do tej pory ja pamiętam, to była, no takie, no moja mama zrobiła taki nastrój, że słuchaj, one takie były, ja je pamiętam, przyćmione światło, choinka jeszcze ze świeczkami takie, które były w takich podstaweczkach, one się paliły żywym ogniem, ja tam paliłem te świeczki, nadzorowałem, no po prostu prezentów nie było
dużo. To trochę niebezpieczne, jakby tak kilka świeczek się tak przechyliło, to...
Tak, dwa razy choinkę paliłem, raz w Moskwie, a raz w Warszawie, ale no cóż, daliśmy rady i tak dalej. Natomiast teraz, słuchaj, wrzeniłem się w taką rodzinę dosyć liczną, no wiesz, dziadek miał 100 lat, babcia 104, tak. Nie? No i u nas w domu organizujemy wigilię średnio od 20 do 30 osób. No i to jest wigilia, która tego nastroju takiego świątecznego ma może przez 3 minuty, kiedy się dzielimy opłatkiem i seniorki rodu wygłaszają bardzo króciutkie przemówienia. Natomiast potem to wiesz, tych... To też tak wynika z tego, że dawniej była bieda i tych prezentów nie było dużo, no to teraz właśnie nasze pokolenie próbuje to zrekompensować. I słuchaj, tak jak jest 30 osób, to jest około 10 worków, takich dużych, białych, no tak, worków. Wiesz,
jak wyliczymy litrów, wszystkie jak kombinacje, jak wyliczymy kto komu, to...
Tak, tak, no i po prostu potem wszyscy siedzą. Oczywiście, wiesz, dzieciaki dążą do tego, żeby te worki otworzyć jak najszybciej. Znaczy inaczej. To jest tak, że mój teść, my chowamy te worki, jak przyjeżdżamy. Dzieciaki małe tam oczywiście są podniecone, bo chciałyby, no kiedy to będzie, kiedy to będzie. My mówimy, że dopiero po zupie grzybowej, no więc one chcą, żeby tą zupę grzybową od razu podawać. No i teść wtedy wychodzi po kryjomu z domu, dzwoni dzwonkiem, dzieciaki lecą do drzwi, żeby otworzyć, no i co się okazuje, że drzwi są zamknięte, a klucza nie ma, gdzieś zniknął, nie? No i z tyłu przez drzwi Mikołaj mówi: do diabła, no jak nie otwieracie, to ja zostawiam prezenty i idę, nie? No i odchodzi, oczywiście te worki są, te maluchy, wiesz, wciągają te wory, te 10 worów, rozdają, oczywiście jest motywacja, żeby się nauczyły czytać, nie? No i tam czytają, a potem tam po pół godzinie tego szaleństwa każdy siedzi z jakimiś swoimi 30 prezentami, które są, to z całej, że tak powiem, wiesz, palety, nie? No i tam inwentaryzuje je sobie w kącie. A my potem mamy około 20 worków śmieci do wyrzucenia, tak, w postaci pustych opakowań.
Tak jest, ale wiesz, to strasznie fajnie opowiadasz, strasznie wesoło i tak dalej, a mówisz o tych świętach, które były dawno, tak? I tak. O tych świętach, które są teraz. Ja chciałbym trochę poruszyć ten temat, kiedy był Janek na dorobku. Młody człowiek, który gdzieś tam chce zbudować to gniazdo, dom, życie rodzinne, i umówmy się, taki człowiek nie myśli o świętach, tylko myśli, żeby w święta nadrobić zaległości, przegonić konkurencję, bo wszyscy inni wtedy śpią, a ty dążysz do czegoś. Czy wpadłeś w tą chorobę? Czy wykorzystywałeś ten wolny czas tak, a nie na, powiedzmy, rodzinę i budowanie jakichś większych wartości?
Każdy wiek ma swoje prawa, nie? I to, co mówisz, to to rzeczywiście miało miejsce, jak miałem tam 40-50 lat, to te święta mnie raczej wkurzały, no i próbowałem omijać je szerokim łukiem. Natomiast no tutaj podziwiam kobiety, nie? One jednak to organizują, pilnują, dopinają. Naprawdę one wtedy są prawdziwymi menadżerami, które, i wiesz, one są bardzo zmotywowane, zresztą dlatego się też denerwują, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby to wypaliło, nie? Także ja mówię, teraz ja też jestem tak trochę, nie jestem tym głównym organizatorem i chwała Bogu, nie? Bo nie można tego organizować wszędzie i zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o wysmykanie konkurencji, to powiem ci tak, że no w Wigilię tego nie robiłem, nie? W pierwszy dzień świąt po śniadaniu często się zdarzało, że siadałem i już tam coś robiłem. Teraz
no w Wigilię to pewnie musiałeś tą choinkę ubierać, żona ci kazała dywany czepać i wszystko inne pewnie.
Tak, tak, tak. No to z tym, że już teraz, wiesz, jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani, te 30 osób jest ustawionych, tam niektórzy przynoszą coś, niektórzy, wyobraź sobie, że jak ja byłem młody, to nikt nie pomagał w sprzątaniu, teraz to jest tak zorganizowane, że zostaje pewna grupa ludzi, wszystko jest posprzątane, nie odczuwamy tego całego ciężaru. Także, no, wiesz, rozwijaliśmy biznesowo też Boże Narodzenie organizacyjnie i się udało, tak.
Okej, okay. No ale jak wiemy, mamy święta, potem mamy kilka dni, w które trzeba przeprogramować kasy, bo wzrósł VAT, tak? Jak to miało miejsce kilka lat temu, a potem przychodzi nowy rok. No właśnie, nowy rok, taki okres podsumowań całorocznych i te noworoczne postanowienia na przyszły rok, co zmienimy i tak dalej. Jaki ten rok był dla ciebie? Czy wszystko było dobrze? Bo jak obserwuję twoją działalność Paferę na YouTubie czy na jakichś innych mediach, to coraz więcej i więcej się dzieje, coraz częściej mi się gdzieś tam wyskakujesz, coraz więcej aktywności, więc chyba idzie dobrze, co?
Tak, wiesz, to jest to, że ja jestem przedsiębiorcą i sobie, znaczy akurat już w tej chwili jestem takim dojrzałym przedsiębiorcą, który no ma firma, którą stworzyłem, dosyć dobrze funkcjonuje.
To znaczy, że jesteś leniwy.
Nie, ja leniwy nie jestem, ja zapierdzielam cały czas, no i podeszłem do Paferę organizacyjnie, to znaczy stwierdziłem, że to musi być taka maszynka jak moja firma, że ja muszę mieć grono ludzi, z którymi mi się dobrze pracuje, na których mogę polegać, a jeżeli oni coś zawiodą, no to żeby to się tam zbytnio nie odbijało na Paferę. Mamy świetnie ustawioną produkcję książek. Te książki to idziemy, trzaskamy jak karabin maszynowy. Mam no, takie grono ludzi, którzy te książki potrafią napisać albo zdobyć licencje. No, ciekawie je robimy. Trochę gorzej jest z filmami, to sam wiesz, bo dołożyłeś się. Ten film jest cały czas w robocie i na pewno zostanie zrobiony, tak? Albo kasa zostanie oddana.
To na pewno. Ale poczekaj, bo może niekoniecznie problem jest z filmami, tylko z artystami filmowymi.
Wiesz co, to nie, to jest...
Bo ja mam takie doświadczenie, że ci artyści, którzy no mają, nie wiem, talent, chęć do poświęcenia się akurat temu, to nie są ludzie, którzy jakoś tak, wiesz, strasznie z kalendarzem i z projektami.
Tak, wiesz, to tutaj Marcin Janowski, który się tym zajmuje, jest to niegłupi człowiek, natomiast no, ma pewną taką drobną nieumiejętność, bym powiedział, właśnie realizowania większych projektów. Nie? Małe projekty on świetnie dopina, natomiast to jest duży projekt i on też dużo chce zmienić, chce, żeby to było takie, wiesz, super, super, nie? A ja mu mówię, że stary, musisz kiedyś skończyć. No nie możesz ciągnąć tego i ulepszać wiecznie, tak? Bo nigdy nikt tego nie zobaczy. No ale jest tak. Natomiast jeżeli chodzi, słuchaj, o przyszły rok, to ja mam taki pomysł, żeby... Znaczy mój dramat taki osobisty, powiedzmy, to jest to, że no to są te ostatnie wybory samorządowe, że zostali wybrani i wiesz, no po prostu to katastrofa zupełna.
Mówisz o twoim samorządzie, tak?
Nie, o wszystkich.
O wszystkich.
Tak, o wszystkich. To mówię i nie o Warszawie, i Lesznowoli. No, o wszystkich mówię, tak?
Założę się, że wygrali politycy.
No tak, no tak. Nie fachowcy, tylko wiesz, tacy ględziarze, bym powiedział, nie? Zresztą no, to widać, że oni wygrywają, a potem robią, co chcą, nie? Tutaj fajną taką książeczkę, żeśmy napisali, zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, dramat polskiej samorządności. No, ona dokładnie to pokazuje. No, naprawdę świetnie tutaj Jacek Barcikowski to zrobił. No i wiesz, ja tak stwierdziłem, no można trzaskać książki, nie? Można robić te filmy, można montować te filmy na YouTubie, no wszystko, te tak jakby te rzeczy publicystyczne. Natomiast chciałbym jak po sobie zostawić jakiś ślad taki i tak wykluła mi się w głowie z moimi znajomymi taka inicjatywa INDEO, Inicjatywa Demokracji Oddolnej, czyli próba wprowadzenia mechanizmów, wiesz, kontroli społecznej nad politykami, na przykład weta obywatelskiego, które ściągamy dokładnie, robimy tak samo jak Szwajcarzy mają i oni z tego dosyć dobrze korzystają. Ale już na poziomie tak jakby organizacji doszło do tego, że się nie potrafimy dogadać, nie? Jeden chce, żeby to się nazywało weto obywatelskie, inny no obywatelskie jest już splamione, tak. No to weto oddolne.
Jak początkujący przedsiębiorcy o nazwę się pokłócą,
tak,
i spółka nie powstanie.
Tak, jak małe dzieci w piaskownicy. Dokładnie. Jeden mówi, że trzeba atakować polityków, że oni to zmienią. Inny mówi, że broń Boże nie polityków, tylko tego. Natomiast no ja zawsze z każdego rozgłosu, czy nie tak jakby nie niemożliwości ustalenia pewnych, uzgodnienia pewnych stanowisk, wyciągam wnioski. No i stwierdziłem, że musimy zrobić organizację bez lidera. Po prostu, że ty, ja, jesteśmy przekonani, że musi być weto obywatelskie i robimy wszystko, cokolwiek tylko możemy zrobić, żeby to weto wprowadzić. Na przykład idziesz na spotkanie z jakimś politykiem lokalnym, nie wiem, z prezydentem, no i jeżeli masz możliwość zadania mu pytania, to mu zadajesz, panie prezydencie, co pan zrobi, bo my chcemy weto obywatelskie, tak? Co pan na ten temat zrobi? No nagrywasz go, wrzucasz gdzieś do YouTube'a, dajesz jakiś komentarz, ktoś to gdzieś tam propaguje. Każdy może z nas mieć pomysł, jak właśnie to weto wprowadzić. Co może w tym zrobić? Tu nie trzeba być scentralizowanymi, wiesz, mieć odgórnych dyrektyw, tylko trzeba mieć przekonanie, że do cholery to musi działać. To
a nie
musi,
boisz się? Musimy to... Nie boisz się, że weto obywatelskie jest takim obusiecznym mieczem, że na przykład Sejm uchwali ustawę, że CIT-u nie płacimy już 9%, tylko 3% i wtedy obywatele zrobią weto obywatelskie i zrobią
więcej. Nie. Weto, właśnie mechanizm weta obywatelskiego polega na tym, że obywatele mogą w referendum uwalić ustawę.
No właśnie.
Uwalić. Nie muszą słuchaj, to uwalą, ale to będzie decyzja obywateli. To też jest tak, że musi się...
Tak by mi to różnicę robiło, kto to uwali taką ustawę, która mi zmniejszy podatki.
Ale posłuchaj, to jest taki mechanizm, że weto obywatelskie wychodzi od ludzi. Ci ludzie zawiązują pewien komitet, zdobywają tam te 200 podpisów po to, żeby to wszystko uruchomić. No i wyobraź sobie, że inni obywatele zawiązują komitety przeciwko tej inicjatywie. No i się ścierają, tak? I są argumenty, są dyskusje rzeczowe. Zauważ teraz, żółte kamizelki protestują. Jednym z ich postulatów jest... poczekaj, ja to, jeżeli dasz mi sekundkę, to ja spróbuję to znaleźć, bo ja przed chwileczką...
No mają dużo postulatów, w większości same lewicowe, tak?
Nie. Przejdź sobie na naszą
no,
stronę.
Ale poczekaj, tam jest... Ja słyszałem o postulacie likwidacji słomek do napojów.
Nie. Na naszej stronie ja przetłumaczyłem, wziąłem, wiesz, z ich strony. Czytam ci postulat. Żółte kamizelki żądają złamania monopolu i kumoterstwa medialno-politycznego, ułatwienia dostępu do mediów obywatelom i zagwarantowanie pluralizmu poglądów, ukrócenia propagandy dziennikarzy, ekspertów w cudzysłowie, wycofania subwencji publicznej dla mediów, 2 miliardy rocznie, a także zlikwidowania niszy podatkowej dla dziennikarzy. O co im chodzi? No o tych dziennikarzy celebrytów, tak? To jest, czy ty się nie zgadzasz z tym?
Zgadzam się.
No właśnie, jeszcze jest 5 innych, z którymi też na pewno się zgodzisz, tylko zerknij na naszą stronę, bo ja mówię, znowu, rzetelność dziennikarska, to taka dygresja na marginesie. Czytam sobie na Onecie, jakiś ekspert mówi, no że są żółte kamizelki, tam mają różne postulaty, pod połową by się podpisała prawica, pod drugą połową lewica, jeszcze pod częścią zieloni. A ja mówię, a gdzie są te postulaty? No i sobie poszukałem, znalazłem, przetłumaczyliśmy.
Tylko wiesz, są te postulaty, ale tutaj jest najważniejsza rzecz. Droga do zrealizowania tych postulatów, bo moim postulatem może być, żeby wszyscy Polacy byli bogaci, tak? I teraz my mówimy, okej, wolny rynek, kapitalizm i tak dalej, a inni mówią, no to ukradnijmy tym bogatym, bo oni nas okradają, więc jak przestaną nas okradać i ich zabijemy, no to będziemy bogaci. I wiesz, i to jest ten problem, czy uwolnijmy media w tym sensie, żeby większy dostęp do mediów, podejrzewam, nie będzie polegał w umysłach większości ludzi na tym, że okej, wszystko prywatyzujemy, wszystkie częstotliwości na przetarg dajemy i tak dalej, tylko to będzie polegało na tym, żeby na przykład znacjonalizować wszystkie media i żeby każda partia polityczna miała x sekund do dobrowolnego wykorzystania, nie?
Wiesz, no to oczywiście są szczegóły, tam masz dużo racji, natomiast no, trzeba nie tylko negować, ale też tak jakby trzeba próbować coś budować. I ja zawsze daję przykład wspólnot mieszkaniowych, które naprawdę dobrze się mają. Słuchaj, wspólnoty mieszkaniowe dobrze się zarządzają, wyłaniają liderów takich konkretnych do roboty, a nie takich, którzy gadają, tak? No bo ci gadają, to by przepierdzielili pieniądze tej wspólnoty. A tutaj się okazuje, że ludzie, wiesz, potrafią oszczędzać, potrafią się zastanowić, na co wydać, czy dzisiaj robimy fasadę, czy za dwa lata. I na przykład zadają bardzo ciekawe pytania. No dobrze, dzisiaj zrobienie fasady kosztuje 2 miliony, ale czy pan nam może zagwarantować, że za 2 lata też będą 2 miliony? No i ten nasz prowadzący mówi, ale broń Boże, niczego nie mogę zagwarantować, może być i 8, tak? No bo tak, ale mówię, jeżeli zgodnie z zasadą subsydiarności, która była zaproponowana przez Piusa XI i potem Jana Pawła II, a tych osób to nasz rząd powinien się trochę jednak przysłuchiwać, tak, i zobaczyć, co oni w ogóle mówili, no bo rząd pokazuje, manifestuje, że jest bardzo wierzący, no to mówi, że tą władzę trzeba spuszczać jak najniżej na dół. No. Okej, no ja uważam, że weto obywatelskie trzeba by było, znaczy trzeba by było spróbować, tak, to wprowadzić, zobaczyć, jak to będzie działało, tak, no i tyle, no.
Okej, czyli co? Coś wielkiego ci się w głowie myśli, żeby...
Skutecznego raczej skutecznego. Wiesz, czy to wyjdzie wielkie, czy nie, no to oczywiście każdy ma ambicje, ale...
Znaczy wielkiego ja w sensie swoje... takiego sam powiedziałeś, że chcesz coś zbudować, żeby po tobie pozostało i tak dalej, czyli co? To jest ta idea, przez najbliższe 5-10 lat będziesz starał się organizować, pchać, pytać i robić szum i aż w końcu doprowadzić do czegoś takiego.
No będę próbował, tak. No i mam nadzieję, że zaszczepię, wiesz, tą ideę tak jakby wśród wielu moich znajomych, może i w tobie też, no i tam dorzucisz jakiś kamyczek do tego ogródka.
Oczywiście, już dorzucam, to jest...
Wiesz... No, już dorzucasz, jasne.
To jest, wiesz, to jest inaczej, no to jest coś, co powinno być, tak? Wiesz, no, jak to jest, że demokracja musi być ta pośrednia, a nie może być bezpośrednia, jeżeli już w ogóle działamy w ramach demokracji, tak?
Więc no dokładnie.
To by było wprowadzenie demokracji, chociaż ja za bardzo za demokracją nie jestem, no ale mówię się, że ta wersja demokracji będzie na pewno lepsza od tego, co jest
demokracja
teraz,
przedstawicielska jest, tak jak mówię, po prostu trzeba przeczytać książeczkę Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, tam naprawdę dla mnie to jest książka przerażająca, słuchaj, obywatel nie ma w zasadzie nic do gadania, a taki burmistrz może wszystko, po prostu wiesz, może cię zadłużyć tam, nie wiem, na tysiące złotych i tyle. I on to może zrobić, i ty mu w zasadzie możesz, mówiąc kolokwialnie, naskoczyć.
No już jednak gmina zbankrutowała i ją tak, chyba podzielono.
Tak, no znowu autor tego filmu, który ma być robiony, pisze artykuł na ten temat i ja się obawiam, że już kolejna gmina zbankrutuje, a on jeszcze tego artykułu nie napisze. No trudno, no to, ale
no tak to działa, tak to działa.
Tak to działa.
Janku, to co, nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć wszystkiego dobrego w święta i zrealizowania tych wszystkich planów, które masz na przyszłe lata, tak? I mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze nie raz, piwo wstawiam do lodówki i będziemy razem działać i optować za tymi zmianami.
Dobra, wielkie, wielkie dzięki. Słuchaj, też życzę tobie i całemu twojemu zespołowi, bo tak jak moje Pafere to jest zgrany zespół, to twoja Zbiro też jest bardzo, bardzo zgrany zespół. Podobają mi się wszyscy twoi współpracownicy, także życzę, żebyś się rozwijał.
I to nie dlatego, że 90% z nich to kobiety, nie?
A wiesz co, a może dlatego, po prostu słuchaj, ja zawsze jak...
Przekażę Tomkowi, że też ci się podoba.
Jak lewacy mówią, że kobiety mniej zarabiają, to ja zawsze mówię, że u mnie w firmie najwięcej zarabia kobieta, no i tyle. No.
U mnie też.
No, także tak. Słuchaj, no wszystkiego dobrego, dziękuję za to miłe spotkanie. Trzymajmy się razem, wolnościowo współpracujmy, szanujmy swoje własne opinie i opinie drugich stron, a przy okazji pracujmy nad tymi mechanizmami, które zapewnią, że Polska się będzie rozwijała, bo jak na razie to ona się zwija, idzie drogą Gierka, no i koniec będzie taki sam.
Dokładnie, dokładnie. Chyba, że się na czas troszeczkę opamiętamy, ale... Te kraje na zachodzie się nie opamiętały na czas, więc...
Na czas się nie opamiętały, tak.
No właśnie, no właśnie. Dobrze, wszystkiego dobrego, Janku, trzymaj się, wesołych świąt.
Trzymaj się, wesołych świąt. Do siego.